Teraźniejsza prawda numer 43, listopad, grudzień 1929 roku. Nie będziesz znosił fałszywego świadectwa. Przedruk z numeru 21 teraźniejszej prawdy. Więcej niż raz zauważyliśmy ten fakt, że jeżeli brat Ruth Herford chce przedstawić jakiś nowy pogląd, to albo twierdzi, że nasz brat Russell był w wątpliwości względem tego przedmiotu, choć nie był, lub że zmienił swoją opinię, lub nauczał tak i owak, choć w rzeczywistości tak nie nauczał. Według jego złej praktyki twierdzi, że nasz brat Russell zmienił swoją opinię na poczytalne usprawiedliwienie, i że w końcu myślał, podług brata Ruth Herforda, że nie ma poczytalnego usprawiedliwienia. Brat Ruth Herford mówił nam o tych samych rzeczach w lecie 1917 roku w Bethel. Oprócz tego w gazecie New Era Enterprise z 23 marca 1920 roku, dawniej wychodzącej pod nazwą Saint Paul Enterprise, jest podane względem niego. Oprócz innych rzeczy brat Ruth Herford głosił w Saint Louis, jak następuje, poczytalne usprawiedliwienie jest niemożliwe. Poczytalne znaczy próbne, właściwie znaczy tymczasowe, dla pewnych celów, dla doświadczenia. Pastor Russell z początku myślał, że było poczytalne, tymczasowe, usprawiedliwienie, lecz po pilniejszym zbadaniu tej sprawy, zmienił swoją myśl. Od tego czasu, gdy to ogłosił, czekaliśmy 3 miesiące, myśląc, że strażnica poprawi błędne podanie, lecz niestety zamiast tego, strażnica z 1 czerwca 1920 roku odważnie odrzuca poczytalne usprawiedliwienie i omawia pisma brata Russella na ten przedmiot zwodniczo, ażeby tylko uczynić wrażenie, choć ich łączność jest w sobie przeciwną, że brat Russell nie uczył o poczytalnym usprawiedliwieniu. Jesteśmy zadowoleni z powyższych faktów, że podanie w gazecie Enterprise jego mowy w Saint Louis na tym punkcie było takim. Wiemy stanowczo, że nasz brat Russell nigdy nie porzucił poczytalnego usprawiedliwienia. A to twierdzenie brata Ruth Herforda, że brat Russell je porzucił, zmusza nas do ogłoszenia przeciwnego listu. W gazecie New Era Enterprise z 23 marca 1920 roku, znajduje się sprawozdanie z wykładu brata Ruth Herforda, którego udzielił 1 marca na konwencji w Saint Louis, gdzie znajduje się następujące podanie: w chwili, gdy Jehowa przyjmuje ciebie pod tymi warunkami, jesteś usprawiedliwionym, spłodzonym. Usprawiedliwienie nie jest postępującym dziełem. Jest to rzeczą natychmiastową. Jesteś natychmiast przyjęty jako ofiara. Poczytalne usprawiedliwienie jest niemożliwe. Poczytalne znaczy próbne. Pastor Russell z początku myślał, że jest poczytalne usprawiedliwienie, lecz po ściślejszym zbadaniu tej sprawy zmienił swoją myśl na to. Z punktu zapatrywania na zaparcie się przez brata Ruth Herforda jasno utwierdzonych doktryn, danych nam od Pana poprzez wiernego sługę, nie dziwi mnie to wcale, jeżeli zostaje zaślepiony na poczytalne usprawiedliwienie. Nic też niezwyczajnego, gdy widzimy, jak stara się podtrzymać jego stanowisko przez okłamywanie naszego drogiego brata Russella, starając się go w ten sam błąd wciągnąć. Niestety, dla wielu ze szczerych owiec pańskich, którzy tak łatwo dają się zachwiać każdym wiatrem błędu. I właśnie dlatego proszę zwrócić uwagę do następujących podań spod pióra i ust wiernego sługi, krótko przed opuszczeniem nas, z nadzieją, że te rzeczy będą korzyścią dla ciebie, ażeby wzruszyć tych drogich z owiec pańskich, którzy śpią pod urokiem tego nowo wynalezionego przewodu, który tak mocno sprzeciwia się i odrzuca nauki prawdziwego przewodu. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, werset 42. W Strażnicy z 15 września 1916 roku, na stronie 281 brat Russell podaje swój ostatni artykuł na usprawiedliwienie, gdzie mówi, kolumna pierwsza, paragraf 5, określamy osobę, która postępuje, przedstawione jest to przez postępowanie od bramy dziedzińca do drzwi przybytku, będąc poczytalnie usprawiedliwioną, to znaczy, że postępuje właściwie, czyniąc to, co jest w stanie, aby osiągnąć ożywione usprawiedliwienie. Czy brat Rutherford odnosi się do 15 września 1916 roku jako czasu, gdy brat Russell był jeszcze w umysłowym stanie, w którym z początku myślał, że było poczytalne usprawiedliwienie? Jeżeli tak, to niech nam powie, kiedy brat Russell później, po zbadaniu sprawy, zmienił swą myśl, widząc, że 15 września był tylko parę tygodni przed jego śmiercią? Jak więc strasznie przekręca brata Russella, może jeszcze być widziane z komentarza do tego samego artykułu Strażnicy, kilka dni przed jego śmiercią, jak to jest podane w książce pytań, co mówił pastor Russell, na stronie 418 jako odpowiedź na następujące pytanie. Porównując artykuły na usprawiedliwienie w szóstym tomie, Cieniach przybytku i Strażnicy z 15 września 1916 roku, czy harmonizują się? Czy brat Russell zmienił swoje poglądy na usprawiedliwienie? Odpowiedź: brat Russell nie zmienił swych poglądów na usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie jest, zawsze było i zawsze będzie usprawiedliwieniem, a brat Russell nie mógłby zmienić usprawiedliwienia ani dla siebie, ani dla kogokolwiek. W ciągu dalszym na resztę tego pytania odpowiada i pokazuje, jak osoba musi być najpierw na dziedzińcu, postępować naprzód do drzwi, zasłony, przybytku, i poświęcić się, zanim jej usprawiedliwienie zostaje ożywione przez przypisaną zasługę Chrystusową. Komu mamy teraz wierzyć? Bratu Russellowi, który krótko przed jego śmiercią powiedział, że nie zmienił swych poglądów na usprawiedliwienie, czy bratu Rutherfordowi? Choć brat Russell chodził w świetle i z tej przyczyny mógł coraz więcej widzieć szczegółów odnośnie poczytalnego i ożywionego usprawiedliwienia, nigdy nie przestał wierzyć w poczytalne usprawiedliwienie, jak brat Rutherford twierdzi. Na ostatnim zebraniu pytań brata Russella w Los Angeles, jak podane w sprawozdaniu konwencyjnym z 1916 roku na stronie 306, dziewiąte pytanie, mówi, dziedziniec pokazuje to, co my nazywamy poczytalnym usprawiedliwieniem. Na następującej stronie, kolumna pierwsza, paragraf pierwszy mówi, postęp poczytalnego usprawiedliwienia może być dla niektórych bardzo powolny. Wszystkie te różne stopnie mające łączność z poczytalnym usprawiedliwieniem stają się dosyć jasne, ponieważ boski czas nadszedł, aby stały się wyraźnymi. Potem w czwartym paragrafie w odpowiedzi do pytania 11 mówi, ci przybliżają się do ożywionego usprawiedliwienia. Te stopnie poczytalnego usprawiedliwienia na dziedzińcu prowadzą ich tylko do miejsca ożywionego usprawiedliwienia. Te i wiele tym podobnym podań w jego ostatnich dniach z nami powinny bez żadnej wątpliwości przekonać każdego szukającego prawdy z otwartym umysłem, że brat Russell nigdy nie zaparł się nauki o poczytalnym usprawiedliwieniu, lecz trzymał się jej wiernie aż do końca. Zaparcie się tej nauki byłoby zaparciem i pomieszaniem wielu pism, i odrzuceniem ważnych zarysów na cienie przybytku. Jak mógłby ktoś ocenić miedziany ołtarz, umyć się w umywalni i być przywiązanym do drzwi przybytku dla poświęcenia, aby potem mógł ożywić swe usprawiedliwienie, jeżeli by nie był najpierw na dziedzińcu, na miejscu poczytalnego usprawiedliwienia. Zobaczcie nie przybytku. Możemy być pewni, że miedziany ołtarz i umywalnia nie były brane do obozu, ażeby ci, którzy nie byli poczytalnie usprawiedliwieni, mogli być przygotowani do uczynienia ofiarowania. Jakie zamieszanie przynosi zaparcie się przez brata Rutherforda nauki o poczytalnym usprawiedliwieniu dla tych, którzy niepodejrzliwie ją przyjmują? Do zakonu raczej i do świadectwa, a jeżeli nie mówią według słowa tego, to dlatego, że nie mają światłości w sobie. I jeżeli ślepy prowadzi ślepego, oba w dół wpadają. Lecz jaką z tego pociechę widzimy w tym, że wybrani, maluczkie statko, zostaną przez to objawieni i nie będą zwiedzeni. Niech Pan w ciągu dalszym używa ciebie dla tej błogosławionej pracy wyzwolenia maluczkiego statka od sideł łowczych i chorobliwej zarazy. Twój brat w Panu. R.G. Jolly. Do powyższych cytatów nauk naszego drogiego brata Russella na poczytalne usprawiedliwienie możemy jeszcze dodać przedmowę, zawierającą się w szóstym tomie i napisaną 1 października 1916 roku, w miesiącu jego śmierci, ażeby oprócz innych rzeczy wyjaśnić przedmiot poczytalnego i ożywionego usprawiedliwienia. Przed 1909 rokiem wierny sługa nie widział poczytalnego usprawiedliwienia działającego podczas wieku Ewangelii. Dlatego gdy szósty tom został wydany w 1903 roku, nie widział różnicy między tymi dwoma formami usprawiedliwienia wieku Ewangelii. Powiedział, że napisał przedmowy do tomów, z wyjątkiem tomu pierwszego, po to, ażeby lepiej wyjaśnić znajdujące się tam kwestie. Myśląc właśnie o tym celu, odnośnie szóstego tomu napisał, przedmowa, strona trzecia, paragrafy od 1 do 3, jak następuje, aby wyjaśnić przedmiot o usprawiedliwieniu, przedmiot na usprawiedliwienie nie zmienił się, lecz rozszerzył i wyjaśnił się. Gdyby ten tom był dziś pisany, autor uczyniłby małe poprawki w języku, lecz rzeczywiście nie zmieniłby znaczenia i zastosowania odnośnie usprawiedliwienia. Teraz możemy widzieć, że usprawiedliwienie do życia jest jedną rzeczą, a usprawiedliwienie do większej lub mniejszej przyjaźni z Bogiem jest jeszcze inną rzeczą. Na przykład Abraham i wierni przed zesłaniem Ducha Świętego byli usprawiedliwieni do przyjaźni z Bogiem i do pewnego stopnia mieli łączność z Nim w modlitwach, i tak dalej, lecz nie mogli wcześniej mieć całkowitego usprawiedliwienia, aż krew pojednania była wylana, przedstawiona i przyjęta przez boską sprawiedliwość Ojca. Tak samo grzesznik, przychodzący dziś do Boga, może być w drodze do usprawiedliwienia, mając więcej łaski Bożej niż przedtem, będąc grzesznikiem. Mówiliśmy kiedyś o grzeszniku w tym stanie, że jest on usprawiedliwionym, ponieważ uwierzył w Jezusa jako jego odkupiciela i dążył do całkowitego ofiarowania się. Teraz widzimy, że choć stan grzesznika podobny do starożytnych świętych, może być nazwany poczytalnym usprawiedliwieniem, to nie doszedłby do zupełnego, kompletnego, ożywionego usprawiedliwienia od grzechu, aż grzesznik by się zupełnie przedstawił do ofiarowania się naszemu najwyższemu kapłanowi, Jezusowi i zostałby w imieniu Ojca przez Niego przyjęty. Potem, pod pokryciem przypisanej zasługi ofiary Chrystusa, grzesznik byłby przyjętym przez Ojca pod szatą Chrystusową i spłodzonym z Ducha Świętego. To oskarżenie fałszywego świadectwa ze strony brata Rutherforda, jak powyżej podane, jest zupełnie udowodnione. pozwólmy sobie uczynić jeszcze pewne wzmianki i potem sugestie odnośnie jego powyżej podanych urzędowych czynów. Dać nieprawdziwe świadectwo jest pod wszystkimi okolicznościami złą rzeczą, lecz przeciwko lepszej wiedzy przeistoczyć mowę Jezusa do swego Kościoła, którą wyraził i wyjaśnił przez jego specjalne oko, usta i rękę, to jest przez wiernego sługę, ażeby przedstawić jeszcze większą fałszywą doktrynę przeciwną do wyraźnych nauk Jezusa jest bardzo wielkim grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, który działał przez wiernego sługę. Taki postępek musi być obrzydliwością dla wiernego ludu Bożego i specjalną naganą od Boga i Jezusa. Taki postępek ze strony brata Rutherforda, mimo wszelkich mu udzielonych informacji przeciwko jego błędom, między innymi rzeczami nasze i innych zwrócenie mu uwagi w Betel w 1917 roku, i które rzeczy z czytania przedmowy do szóstego tomu, i tak dalej, są mu wiadome, to wszystko dowodzi wielkiego stopnia umyślnego i dobrowolnego postępowania z jego strony, i objawia opłakany stopień zepsucia jego charakteru. Dlatego z punktu widzenia na jego moralne braki w dawaniu fałszywego świadectwa, i z punktu zapatrywania się na jego fałszywe nauki, przeciwko posługiwaniu Jezusowemu przez rękę onego wiernego sługi na poczytalne usprawiedliwienie, my, jako słudzy Pana, prawdy i braci, protestujemy przed Bogiem, Jezusem i Kościołem, który jest Jego ciałem, przeciwko bratu Rutherfordowi, żeby bracia pozbawili go dalszej kontroli, urzędu, zarządcy, nauczyciela lub jakiegokolwiek innego urzędowego stanowiska w towarzystwie, i w imieniu Boga i Chrystusa prosimy zarząd towarzystwa, ażeby pozbawił go wszelkiego autorytetu kontrolerstwa, wykonawcy i zarządcy, od usługi pielgrzyma i jakiejkolwiek formy usług w towarzystwie. Akcjonariusze niech usuną go przez głosowanie z funkcji dyrektora towarzystwa, niech jakiś trzech członków zarządu wniesie skargę przeciwko niemu jako wydawcy przed sądem zarządu towarzystwa, i niech sąd zarządu zwolni go z komitetu wydawczego strażnicy, tak jak radzi testament onego sługi. Upewniamy tych drogich braci i sióstr, że takie ich postąpienie z nim jest koniecznie potrzebne dla sprawy pańskiej, prawdy i dla braci, i przestrzegamy także tych braci, że zaniedbanie gorliwości w wprowadzeniu w czyn podanej powyżej sugestii, uczyni ich do tego stopnia winnymi, i uczestnikami powyżej podanych i udowodnionych wielkich grzechów brata Rutherforda, a gdy tego nie uczynią, to będziemy zmuszeni powziąć ważniejsze kroki, które przyczynią się do zastanowienia nad powyższą sugestią. Gdy do czasu wydania naszego następnego numeru teraźniejszej prawdy nie usłyszymy, że zarząd dyrektorów i zarząd sądu wypełnił powyższą prośbę, poweźmiemy krok, który w swoim czasie przyczyni się do zastanowienia nad naszą sugestią. Drodzy bracia i siostry, brat Rutherford jako zły człowiek i fałszywy nauczyciel, postąpił już sobie dalej, niż powinno mu być dozwolone postąpić. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1929 roku, na stronach od 87 do 89.